Dialog sportowy.
Cześć, witajcie. Ja nazywam się Jakub Macyszyn. Jest ze mną
Paweł Trawiński.
Rozpoczynamy sportowy dialog, w którym tradycyjnie omawiamy występy trójmiejskich drużyn. Sportowy weekend zaczął się dosyć wcześnie, bo w czwartek.
Tak, grała... jeszcze w trakcie naszej ostatniej audycji.
Tak, grała drużyna Asseco Gdyni.
Trudny mecz z obecnym mistrzem Polski, Stalmetem Zielona Góra. Bardzo wyrównane spotkanie i Asseco mogło ten mecz wygrać bez problemu, bo wynik 82-80 tutaj do samego końca ważyły się losy tego meczu. Niestety przegrany mecz, ale na pewno Asseco pokazało, że jest w dobrej formie i jest w stanie walczyć z najmocniejszymi drużynami.
Tak, zabrakło tylko 2 punktów. Warto wspomnieć, że cały mecz w zasadzie wydawał mi się pod kontrolą. Pierwsza, druga, trzecia kwarta była wyraźna różnica w grze, była przewaga nad drużyną Stalmetu. Czwarta kwarta rozstrzygnęła wszystko.
Tak, to było widać przez większą część tego spotkania, że rzeczywiście Stalmet jest chyba zmęczony, bo to był dla nich trzeci mecz rozegrany w bardzo krótkim czasie, bo grali w Lidze Mistrzów w ciągu tygodnia. No ale pozbierali się jednak w końcówce tego meczu i szczególnie gra defensywna tutaj w końcówce właśnie zaważyła o tym, że oni to spotkanie wygrali. Rzeczywiście, tak jak mówisz, ten mecz się zaczął bardzo dobrze dla Asseco, zresztą już przed meczem początek był bardzo dobry, bo Szubarga dostał nagrodę za MVP listopada. No i też Szubarga dobry mecz, 15 punktów, tyle samo co Żołnierewicz, Matczak 16. Szkoda, że nie udało się wygrać w końcówce, gdyby nawet ta skuteczność rzutów wolnych była lepsza, to tam można było powalczyć o zwycięstwo, bo ta końcówka w ogóle była szalona. Zaczęło się od stanu 77 do 79 dla Asseco, Koszarek potem trafił tylko jednego z dwóch wolnych. Przewaga Asseco zmniejszyła się do 1 punktu, potem do wolnych podchodził Szubarga. Gdyby trafił tutaj obie swoje próby, to prawdopodobnie już by mecz był rozstrzygnięty. No ale też trafił tylko jeden wolny. Koszarek za chwilę rzucił za 3 punkty i w tym momencie Stalmet wyszedł na 1-punktowe prowadzenie. Próbował 3 punktami odpowiedzieć Żołnierewicz, ale spudłował. No i później Matczak w ostatniej akcji meczu też już minimalnie spudłował rzut za 3 punkty, który mógł przechylić szale zwycięstwa na stronę Asseco. Nie udało się, było blisko, ale sytuacja w tabeli też w tej chwili nie jest bardzo zła. Mecz był zagrany na wysokim, dobrym poziomie, także myślę, że jak najbardziej to był taki fajny, solidny występ.
Tak, myślę, że to był mecz rozgrywających. Zarówno Krzysztof Szubarga, jak i Łukasz Koszarek zrobili naprawdę dobrą robotę na boisku. I ten ostatni rzut Koszarka za 3 to naprawdę klasa.
Tak, zdecydowanie. Koszarek bohaterem meczu zresztą był, bo poza tymi 16 punktami jeszcze 6 asyst zaliczył w drużynie Stalmetu. Także no, zdecydowanie najlepszy na parkiecie był.
A sama gra zawodników z Gdyni raczej napawa optymizmem.
Tak, no zdecydowanie.
Więc trzymamy kciuki za zawodników Asseco. Grała również drużyna Trefla Sopot i tutaj lepsze informacje.
Tak, z drużyną miasta Szkła Krosno dość wysokie zwycięstwo, 75-64. Mogłoby być wyższe, bo w pewnym momencie prowadzili już ponad 20 punktami. Trochę rozluźnienie w końcówce, chyba jakiś brak koncentracji tutaj sprawił, że Krosno zaczęło dochodzić, już tutaj zmniejszać tą stratę, ale cały czas to była jednak, oscylowało wokół tych 10 punktów, także tutaj takiego poważnego zagrożenia chyba nigdy nie było. Dość pewne zwycięstwo, Markowicz zagrał genialny mecz, 24 punkty, 16 zbiórek, także mocnik Karolak 19, Island 17 punktów. No i tak jak mówimy, pewne zwycięstwo mogłoby być wyższe, ale no liczą się te 2 punkty za wygraną.
Chcielibyśmy, żeby gra Trefla wyglądała zawsze tak, jak wyglądała w tym meczu w drugiej kwarcie. Wynik 25-6 to jest naprawdę niesamowita sprawa. Przez 10 minut koszykarze Trefla pozwolili rzucić wyłącznie 6 punktów zawodnikom miasta Szkła Krosno.
Tak, to genialna gra w defensywie, z przodu też w ataku skuteczność fantastyczna, praktycznie wszystko wpadało do kosza. Trochę szkoda, że nie udało im się przez cały mecz tej formy utrzymać, ale tak jak właśnie przed chwilą mówiłem, liczy się zwycięstwo. I w tabeli to zwycięstwo zostanie zapisane, a nie tam jakieś, powiedzmy, słabsza jedna czy druga kwarta.
Tak, jak najbardziej. Chociaż póki co pozycja Trefla w tabeli wygląda trochę gorzej niż pozycja Asseco.
Tak, no Trefl jest 8, Asseco 7. Mają identyczny bilans meczów, tylko Asseco ma trochę właśnie nieco lepszy bilans punktowy. No ale jest lepiej niż na początku sezonu było. Już nie ma gdzieś tam tych pozycji w ogonie tabeli, tylko już plasują się w tym momencie obie trójmiejskie drużyny w środku tabeli i pną się w górę, co jest chyba najważniejsze.
Tak, myślę, że możemy chwalić trójmiejskie drużyny i z nadzieją patrzeć w przyszłość. Grały również koszykarki i to nie na polskim podwórku.
Tak, to znaczy grały może na polskim podwórku, bo we własnej hali, ale,
tak
nie,
jest, ale...
Nie ligowe mecze, bowiem w takich rozgrywkach, które się nazywają Wschodnioeuropejską Ligą Koszykarek, rozegrały dwa mecze, najpierw z Astaną Tigers, a potem z Dynamem Moskwa. Oba mecze wygrane, najpierw wysoko z Astaną 85-63. Tutaj, tak jak w przypadku Trefla mówiliśmy, mogłoby być to wyższe zwycięstwo, ale trener Lebiedziński tutaj pozwolił już rezerwowym zagrać w końcówce, także ta przewaga trochę stopniała, ale no pokazały, kto jest lepszą drużyną w tym meczu. Z Dynamem Moskwa już wyrównany mecz, 77-74. Na 30 sekund przed końcem nawet przegrywały, ale Litwinka Girgalauskytę zdobyła 5 ostatnich punktów w tym spotkaniu, no i dzięki temu zapewniła zwycięstwo swojej drużynie. No i dzięki tym dwóm wygranym w swojej grupie w tych rozgrywkach basket zajął pierwsze miejsce. No i tutaj jest to ważne, że znalazły się w tej pierwszej trójce w grupie, bo to jest taki skomplikowany dość system, że z tych 6 drużyn w naszej grupie pierwsza trójka zagra w następnej fazie z drużynami z miejsc 4., 5. i 6. w grupie B. To jest system, który jest ciężko zrozumieć, szczerze mówiąc, bo najpierw jest jedna faza grupowa, potem druga faza grupowa, potem jeszcze faza pucharowa. No ale tak jak mówię, ważne, że się udało to pierwsze miejsce zająć i jest lepszy start w tej drugiej fazie grupowej.
Takie trudne systemy jak to za dawnych czasów, na przykład w Mistrzostwach Świata Piłki Nożnej
tak,
w 74 czy 78 roku, kiedy to reprezentacja Polski musiała zmierzać się z zawodnikami w dwóch grupach. Nie jest to zbyt elitarny turniej, ale na pewno zwycięstwa międzynarodowe cieszą.
Tak, no fajnie się pokazać jednak w rozgrywkach na europejskim poziomie.
Przechodzimy do siatkówki. Grały siatkarki Atoma Trefla Sopot. No i tutaj złe informacje.
No niestety, tak już czekamy na ten moment, kiedy obie nasze trójmiejskie drużyny wygrają mecze w ciągu jednego weekendu. No tym razem się nie udało. Jak panie przegrywają, to panowie wygrywają. Jak panowie przegrywają, to panie dla odmiany wygrywają. Tym razem była kolejna przegraną w drużynie Atomu Trefla. Bardzo wysoką przegraną z Budowlanymi Łódź 3-0. No i tutaj nie miały nic do powiedzenia w tym meczu. Dwa pierwsze sety przegrane do 14, trzeci do 18. Ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć w ogóle na temat tego meczu, bo to było bardzo jednostronne widowisko.
Mecz przegrany od początku do końca. Chwaliliśmy podczas poprzedniego wydania Atomówki za dojrzałość, za pewność w grze. Tutaj w tym meczu nie było z tego nic. Niewidoczne siostry Łukasik, niewidoczna Magdalena Damaskę, która punktowała w poprzednich meczach świetnie. W zasadzie ciężko wskazać jakąkolwiek dobrą stronę gry zawodniczek z Sopotu.
Tak, no wspomniałeś o Damaskę. Ona jest jako atakująca tak naprawdę nie miała z czego grać, bo przyjęcie kompletnie nie istniało, blok kompletnie nie istniał, także no ona w ogóle rzadko miała z czego zaatakować. No z pustego i Salomon nie naleje. Akurat jej bym winą za tą porażkę nie obarczył, tylko właśnie brak jakiegokolwiek przyjęcia, bo praktycznie każdy atak kończyły rywalki. Myślę, że brak Gajewskiej, która z kontuzją kolana niestety nie mogła pojechać do Łodzi, też nie pomógł Atomówkom, no ale też nie sądzę, żeby ona w pojedynkę zdołała ten mecz wygrać, bo przewaga jednak była gospodyń w tym meczu bardzo duża.
No jednak to są wiceliderki, więc drużyna Atomu musiała spodziewać się twardej i solidnej gry.
No tak, i w tej chwili Atom cały czas z ilością 11 oczek jest na 9 miejscu w tabeli.
Za to, jak już wcześniej wspomniałeś, wygrali panowie.
Tak, 3-1 w końcu wygrana, bo 3 porażki z rzędu już trochę mogły nas chyba wszystkich zirytować.
Tak jest.
Bardzo ciekawa pierwsza partia, bo najdłuższy set do tej pory w tym sezonie plus ligi, wygrany przez Łuczniczkę 38-36.
Chociaż było już bardzo blisko wygranej.
Rzeczywiście, no to w ogóle teoretycznie miała być łatwa wygrana Lotosa Trefla, ale no rywale zbyt goszczy tutaj od początku pokazali, że chyba jednak będą chcieli twarde warunki postawić. Poza tym pierwszym setem im się jednak to nie udało, bo potem wygrane Gdańszczan do 18, 14 i 18. Fajnie, że w końcu za 3 punkty udało się wygrać. Co prawda jeszcze ani razu w tym sezonie nie udało się wygrać do zera, ale tutaj już wygrana 3-1 to są te 3 punkciki do tabeli, które są bardzo ważne.
A co powiesz o tych oskarżeniach, które płyną w stronę Andrzeja Anastazjego? Mówią, że nie skupia się za bardzo na drużynie Lotosu, ponieważ już ma prawie że zaklepaną robotę w Iranie jako selekcjoner reprezentacji.
Rzeczywiście on trochę chyba za bardzo skupia się na tym, co się dzieje poza granicami Gdańska, bo najpierw starał się o pozycję selekcjonera reprezentacji Polski, teraz o taką samą pozycję w Iranie. No, na pewno musi trochę rozpraszać. On tam może mówić w wywiadach, że on się skupia na tu i teraz na pracy w Gdańsku, ale to gdzieś tam z tyłu głowy na pewno siedzi. I możliwe, że to jakiś tam wpływ też ma na wyniki Lotosa.
Widzisz jakiegoś następcę ewentualnego Andrzeja Anastazjego?
Oj, ciężko mi powiedzieć w tej chwili, szczerze mówiąc, no bo na pewno trener ma jeszcze rok, ten rok kontraktu do wypełnienia, także tutaj jeszcze trochę potrwa jego kadencja w Gdańsku, także ciężko byłoby mi teraz szukać chyba jakichś następców.
Miejmy nadzieję, że zostanie jak najdłużej, jednak to on najmocniej wyniósł drużynę z Gdańska do góry, więc miejmy nadzieję, że jakoś ta sytuacja dobrze się rozwiąże dla klubu, dla kibiców, dla zawodników. Pomimo wygranej, sytuacja w tabeli nie wygląda jeszcze tak, jakbyśmy sobie tego życzyli.
No tak, to jest bardzo ciasno jeszcze w tej środkowej części tabeli, w której właśnie się Lotos znajduje. Tu jeszcze trzeba będzie kilka solidnych wyników zaliczyć, żeby znowu włączyć się do walki o czołówkę, także też jeszcze nie ma co się za bardzo rozpędzać z tym optymizmem, bo sytuacja, tak jak mówisz, jest cały czas nie najlepsza.
Teraz zapraszam na chwilę przerwy, a po przerwie porozmawiamy o meczu Ekstraklasy Lechii Gdańsk z Wisłą Kraków.
Dialog sportowy.
Już jesteśmy po krótkiej przerwie. Jak obiecałem, teraz porozmawiamy o Ekstraklasie. No i co to się stało z tą Lechią? Czy to Lechia była taka słaba, czy Wisła taka mocna?
Lechia zagrała na podobnym poziomie jak Popek w walce z Pudzianem. No niestety Popek nie był jedyną osobą, która dostała w Krakowie solidne baty w sobotę. Ja widziałem dwóch zawodników, którzy grali w ogóle cokolwiek w drużynie Lechii w tym meczu. Peszko i Krasić. Ich gra wyglądała na takim solidnym, ich normalnym poziomie, ale reszta dookoła nich po prostu paprała wszystko, każdą akcję. Beznadziejne błędy w obronie, kompletny brak jakiejkolwiek skuteczności w ataku.
Koncentracji w obronie.
Dokładnie, nawet bramkarz Milinkowicz-Sawicz słaby mecz zagrał, bo tak naprawdę pierwsza bramka była jak najbardziej do wybronienia, miał już piłkę na ręku, no ale i tak ją wpuścił do bramki. Fatalny mecz od początku do końca Lechii. To nawet nie jest tak, że Wisła zagrała jakieś super spotkanie, bo oni przez większość czasu się bronili, no i wykorzystali tak naprawdę jedyne trzy sytuacje, które mieli w tym meczu, no ale Lechia nie wykorzystała ani jednej. Miała rzut karny, ale Marko Pajszał znowu pokazał swoją świetną skuteczność i posłał piłkę gdzieś daleko w trybunę.
Chociaż 10 minut przed tym karnym należał się jeszcze jeden karny, bo Łukasz Załuska faulował Marko Pajszał i to dosyć wyraźnie.
Tak,
nie trafił w piłkę zdecydowanie, a w głowę Pajszał.
Tylko ja nie jestem przekonany, szczerze mówiąc, że nawet jakby Pajszał miał dwa karne do wykorzystania, to czy jeden z nich by trafił, bo on ostatnio skutecznością był... Nie popisuje się. Też była jedna sytuacja w pierwszej połowie, gdzie znowu, podobnie jak w meczu ostatnim z Górnikiem Łęczna, mieli już piłkę pod nogami w odległości metra od bramki i nie potrafili jej skierować w ogóle między słupki. Tak jak mówiliśmy ostatnio, coś się dzieje złego z napastnikami w Lechii. Potrzebny jest po prostu jeden solidny transfer, typowy snajper, który będzie w stanie tę sytuację wykorzystać. Bo ja nie wiem, czy gdyby zrobić taką statystykę ekstraklasową, jeśli chodzi o ilość wykreowanych sytuacji, to czy Lechia nie byłaby na pierwszym miejscu w tej statystyce, a bramek zdobywa mało jednak.
Myślę, że tak, byłaby na pierwszym miejscu. No to jednak to posiadanie piłki, te wymienione podania w tym meczu też tak było. Sytuacje są, nie ma kto tego wykańczać, chociaż no nazwiska mamy, bo bracia Pajszą, jest Kuświk, jest Peszko, który gra ofensywnie, wiadomo, że to nie jest napastnik, ale chyba takiej klasycznej dziewiątki nie mamy, a ona by się przydała.
Tak, to znaczy Marko jest taką klasyczną dziewiątką, ale on po prostu nie wypełnia oczekiwań, które do niego mamy. No a Wisła dla odmiany. Lechia zagrała fatalnie, jeśli chodzi o skuteczność. Wisła zagrała pod tym względem bardzo dobrze. Już w piątej minucie Głowacki wykorzystał wrzutkę z rzutu rożnego, przepchnął Janickiego i skierował piłkę, tak jak wspomniałem, blisko środka bramki, blisko Sawicia, ale no widać, na tyle mocy było w tym uderzeniu, że ręka bramkarza została przełamana.
Przepchnął Janickiego jak trąbkarza.
Dokładnie.
Poza tym nie wiem, czy kojarzysz, jak Franciszek Smuda kiedyś powiedział o Głowackim, że... Głowacki to zagówkuje wszystkim. Rzucić mu cegłę czy kamień. Nie kalkuluje, zagówkuje. Teraz było podobnie. Dzięki Bogu nie była to cegła, była to piłka, ale naprawdę no tą głowę, uderzenie z głowy to ma naprawdę potężne.
Tak, pokazał to zdecydowanie w tym meczu. Potem druga bramka jeszcze w pierwszej połowie Boguskiego i znowu koszmarny błąd lechistów. Witoria gdzieś tam w ogóle stoi i bije brawo swojemu koledze w momencie, kiedy Boguski biegnie z piłką na bramkę.
Myślę, że przy tym golu piątka zawodników Lechii, spokojnie tak chyba podczas powtórki naliczyłem, była odwrócona plecami do bramki. W ogóle nie zdawali sobie sprawy, że pada gol. Dopiero krzyk kibiców ich zaskoczył, oni się odwrócili i patrzą, o kurczę, gol.
Tak, no i
to było straszne.
Frustracja po prostu właśnie tych zawodników najlepszych, właśnie Peszki i Krasicia już dała sobie znać, bo oni już z biegiem meczu, mimo tego, że grali nieźle, to też byli coraz bardziej zdenerwowani, coraz bardziej próbowali jakieś indywidualne akcje przeprowadzać, no ale to cały czas nie wychodziło. Lechia się kompletnie rzuciła do ataku w końcówce, no i efektem tego była trzecia bramka Zachary. No to już tak naprawdę wszystko jedno, czy ten mecz by się zakończył 2-0 czy 3-0, już tutaj nie było co grać w tym momencie.
Chociaż przy trzecim golu zawodnicy Lechii zdążyli się cofnąć do obrony i ta obrona wyglądała tak samo jak przy pierwszym i przy drugim golu. To była naprawdę katastrofa.
Tak, no mieli już zupełnie głowy gdzie indziej. Ja mam nadzieję, że im ostre suszenie głów zapewnił trener Nowak po tym meczu, bo zasłużyli na naprawdę ostry ochrzan.
Tak, jak najbardziej. No i niestety pozycja lidera stracona na rzecz Jagiellonii Białystok, która wygrała z Lechem 2-1 z Lechem w świetnej formie.
Tak, rzeczywiście Jagiellonia tutaj się z Lechią wymienia już od dłuższego czasu tą pozycją lidera. Mam nadzieję, że na święta uda się, na tą przerwę zimową uda się Lechii odzyskać tą pozycję w tabeli, bo tak jak wspominaliśmy, ten mecz z Wisłą to miał być najtrudniejszy mecz już do końca tego sezonu. Teraz Śląsk u siebie, Korona na wyjeździe. Mam nadzieję, że będzie 6 punktów z tych dwóch spotkań. Jest to realistyczne, ale trzeba jakoś zacząć grać w obronie przede wszystkim, bo jeśli będą takie dziury jak w meczu z Wisłą, to nie można liczyć w ogóle na jakiekolwiek punkty.
Chociaż Korona Kielce też ostatnio w dosyć dobrej formie strzela dużo bramek. Myślę, że to będzie ciężkie spotkanie.
Tak, to może być taki mecz, w którym zobaczymy wysoki wynik, może jakieś 3-2, 4-3 na przykład.
No, 5-4, 6-5.
Tak, nie sądzę, żeby kibice akurat na to narzekali, jeśli by to się skończył jakąś dużą ilością bramek ten mecz.
Tak jest. A Arka Gdynia gra?
Gra swoje spotkanie w tej chwili, no i na pewno w następnym wydaniu Sportowego Dialogu będziecie mogli usłyszeć na temat tego meczu więcej.
A na koniec zapraszamy na mecz Atomu Trefla Sopot. Skrzo Ostrowiec w środę, 7 grudnia. Niewiele będzie się działo przez najbliższe dni. Zapraszamy dzisiaj tylko na jedno spotkanie.
No tak, ale mam nadzieję, że to spotkanie Trefla to będzie trochę lepsze niż to z Budowlanymi Łódź. Może wróci już do gry Gajewska. To by na pewno pomogło, no bo taka kolejna porażka w takim wymiarze punktowym to byłby spory zawód.
Chociaż jest duża szansa na to, jednak Krzo Ostrowiec nie pokazuje dobrej formy w tym sezonie. Są dopiero na 12 miejscu. Prawie na samym końcu, więc myślę, że powinno być lepiej jak w ostatnim spotkaniu.
No na pewno tak.
Miejmy taką nadzieję. Kończymy dzisiejszy Sportowy Dialog. Zapraszamy na następne wydania. Za uwagę dziękuję.
Paweł Trawiński
oraz Jakub Macyszyn.
Dialog Sportowy.